Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witamy Państwa, za konsoletą Mariusz Tołajkowski. Program realizuje Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy w czasie reakcji, jak zwykle do godziny 13 nasz program. Na początek podziękowania od naszego słuchacza. Zajęliśmy się jego sprawą i to skutecznie. Słuchacz, za co jesteśmy wdzięczni, postanowił zapłacić abonament radiowo-telewizyjny. W tej sprawie udał się do urzędu pocztowego przy ulicy Dibuła, zarejestrował swój odbiornik radiowy, telewizyjny, po czym okazało się, że ma dwa numery rejestracyjne i przyszedł do niego rachunek, żeby zapłacił za dwie rejestracje takich urządzeń. Próbował się odwoływać, z marnym skutkiem w końcu zadzwonił do nas i po naszej interwencji i po rozmowie z rzecznikiem Poczty Polskiej sprawa się rozwiązała.
Witam, Wiesiek ze Szczecina. Chciałbym podziękować za szybką Państwa reakcję w sprawie nadania mi podwójnego numeru abonamentu radiowo-telewizyjnego. Sprawa została załatwiona pozytywnie po Waszej interwencji. Pozdrawiam Radio Szczecin.
510-37-32 numer czujny, 510-37-36 numer do naszego studia i adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Także mówiliśmy o pacjentach. To co rusz, temat powracający do czasu reakcji. Pacjenci do lekarzy specjalistów czekają bardzo długo, o tym już wiemy i źle się dzieje, że zaczynamy się do tego powoli przyzwyczajać, ale bywają takie sytuacje, kiedy pacjenci chcący zarejestrować się do lekarza specjalisty, a o takiej sytuacji mówiliśmy w czasie reakcji, w ogóle są informowani, że do takiej wizyty może nie dojść. W tej sprawie rozmawialiśmy z przedstawicielami szpitala na Pomorzanach, bo tamtejszych poradni dotyczyły te zgłoszenia i generalnie także sprawa zaczęła dotyczyć sposobu rejestracji pacjentów i sposobu informowania ich, że zbliża się termin wizyty. Okazuje się, że z tym są problemy. Pacjentów jest sporo. Często są to osoby starsze, które zapominają po długim czasie oczekiwania, że akurat zbliża się termin wizyty. Następuje taka sytuacja, że pacjent po prostu nie informując o tym wcześniej przychodni, nie przychodzi na wizytę. Przyjmowani są zatem inni pacjenci z kolejki albo wchodzą do tej kolejki pacjenci wymagający natychmiastowej interwencji, a pozostali czekają i się denerwują. Czy szpitale, czy przychodnie mogłyby w jakiś sposób informować pacjentów o zbliżającej się wizycie albo nawet prosić o weryfikację, czy dany pacjent przyjdzie na umówione spotkanie z lekarzem? Gdzieniegdzie tak to się dzieje, ale jest wiele takich przychodni, gdzie po prostu tego rodzaju weryfikacje i telefony nie są stosowane. Komentarz naszej słuchaczki, króciutki, taka rada, posłuchajmy.
Dzień dobry, mówi Ula ze Szczecina. Mam propozycję dla tych, których zapominają o wizytach lekarskich. Ja mam całą lodówkę obklejoną, oczywiście magnesami, wszystkie wizyty do lekarzy i wtedy na pewno już wiem, że nie zapomnę. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy także za tę radę. Wróciliśmy także we wczorajszym programie do sprawy pana Dariusza R., wiele czasów reakcji poświęciliśmy temu tematowi, pan Dariusz R., a zaczęła właściwie temat nasza słuchaczka pani Anna. W 2012 roku wpłaciła zaliczkę 80 tysięcy złotych na adaptację strychu w budynku przy ulicy Studziennej 15 i do dzisiaj nie ma ani pieniędzy, ani mieszkania. Dariusz R. miał oszukać kilkanaście albo nawet więcej osób, tak wynika ze śledztwa cały czas prowadzonego przez szczecińską prokuraturę. Wczoraj na naszej antenie gościliśmy panią Małgorzatę Wojciechowicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie, która powiedziała to.
To śledztwo jest przedłużone do 31 marca tego roku i ono prawdopodobnie w tym terminie się nie zakończy. To jest w istocie długotrwałe postępowanie, jednak ta długotrwałość uzasadniona jest charakterem tego postępowania, jego stopniem skomplikowania, a w związku z tym, że w sprawie jest zgromadzony dosyć obszerny materiał dowodowy i ten materiał dowodowy cały czas ulega wzbogaceniu. Prokurator w dalszym ciągu przesłuchuje świadków i są to potencjalne osoby pokrzywdzone. Od ostatniego przedłużenia zdaje się, że przesłuchał prokurator kolejnych 15 osób. Zgromadził obszerną dokumentację bankową i tę dokumentację bankową również prokurator na bieżąco analizuje i uzupełnia. uzyskał opinię biegłego z zakresu rachunkowości, a w ostatnim czasie dopuścił również dowód z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości. Jest to postępowanie, tak jak już mówiłam, długotrwałe, ale ta długotrwałość uzasadniona okolicznościami tej sprawy i prawdopodobnie prokurator skieruje wniosek o przedłużenie tego śledztwa na kolejne 3 miesiące. Czy w tym czasie zakończy się postępowanie? Trudno w tej chwili przewidzieć.
Czyli wychodzi do końca czerwca, a to nie jest ostatnie słowo prokuratury. To była pani Małgorzata Wojciechowicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Po tej rozmowie zatelefonował słuchacz.
Krzysztof z Szczecina, stały słuchacz do czasu reakcji. Chciałem się odnieść do tej wypowiedzi pani rzecznik prokuratury w sprawie śledztwa prowadzonego przeciwko panu Dariuszowi R. Aż mnie zastrzęsło. Nie ma przesłanek, nie ma tego. No po prostu jak to wszystko wytłumaczyć? Czy 80 tysięcy dla matki i dziecka, wiecie co to państwo znaczy, czy dla każdego z nas, a o następnych, a sąd pozwala dalej, to do Warszawy. Minister Ziobro może aż za wysoko, ale ma pełno wspaniałych zastępców. No przecież tego tak nie można zostawić, trzeba tym ludziom pomóc. No sami państwo pomyślcie, ilu można przesłuchiwać ludzi i przez ile lat? Dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
Dziękujemy za komentarz. Przypomnę, 510-37-32, czyli numer z 3 6 na końcu, to jest numer do naszego studia. Jeszcze tylko dodam dla przypomnienia, że prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie zakazu wobec Dariusza R. wykonywania tej działalności. Sąd nie skorzystał z tej możliwości, tak można powiedzieć, tego zakazu nie zastosował. Zatem Dariusz R. w dalszym ciągu może wykonywać swoją działalność. A śledztwo się toczy, tak jak słyszeliśmy od pani Małgorzaty Wojciechowicz, może potrwać do końca czerwca tym razem. Termin był do końca marca, teraz do końca czerwca. Z nami jest pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Drugi Transportu Miejskiego. Dzień dobry pani Hanno, witam w czasie reakcji.
Witam.
Pamiętają państwo historię ulicy Floriana Krygiera. Pięknie wyremontowana ulica, trzeba przyznać. Na razie jeździ się gładko i całkiem przyjemnie. Z jednym wyjątkiem. Było tak kiedyś, już po remoncie, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Ustowską tworzyła się cały czas kałuża. Właściwie nie znikała w ogóle ta kałuża. Duże takie rozlewisko wody. Latem woda bryzgała spod kół, zimą to wszystko zamarzało. Generalnie wszyscy zastanawiali się, skąd ta woda się bierze. Ona sobie spływała ze skarpy i nie miała jak uciec, więc wylewała się na jezdnię. Po naszych interwencjach wreszcie udało się coś z tą wodą zrobić. Po prostu zostały wykonane rowy po obu stronach ulicy Floriana Krygiera. No i teraz jak tamtędy państwo jeżdżą, to już mogą zauważyć, że jest sucho. Tymczasem zadzwonił do nas słuchacz i zauważył podobną sytuację koło Huty Szczecin. Posłuchajmy telefonu.
Tadeusz ze Szczecina. Koło Huty Szczecin przy wiadukcie wypływa cały czas woda z okolicznych wzgórz. Przy teraz niskich temperaturach tworzy się lodowiec. Posypywanie piaskiem nie na wiele się zdaje, bo i tak jest ślisko. Może na wzór akcji, jaką radio zrobiło na Krygiera, gdzie zostały wykopane po obydwu stronach rowy odprowadzające wodę, sytuacja już taka nie miała miejsca. Dziękuję.
Dziękujemy za to zgłoszenie. To jest ulica nad Odrą. Tam w kilku miejscach ta ulica przecina tory kolejowe, ale w jednym miejscu rzeczywiście schodzi pod tory. Tory biegną wiaduktem nad ulicą nad Odrą i to jest to miejsce, gdzie zdaniem naszego słuchacza zbiera się woda. Pani Hanno, czy tak jest rzeczywiście? Czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego potwierdza, że mogą tam być tego rodzaju sytuacje?
Jak najbardziej, tam się rzeczywiście zbiera woda. Już w zeszłym roku podjęliśmy działania, które miały to wyeliminować. W zeszłym roku była sfrezowana część jezdni i tak ustawiony jakby kąt, żeby ta woda wygodnie i bezpośrednio spływała do spustów deszczowych. I przez pewien czas to dało egzamin. Natomiast wiemy, że rzeczywiście tam są zastoje wodne i tworzy się lód przy dużych mrozach. Firma Remondis dosyć często tam podjeżdża, żeby zapewnić bezpieczeństwo kierowców, którzy tamtędy jeżdżą. W najbliższym czasie tam pojadą pracownicy Zarządu Drogi Transportu Miejskiego sprawdzić, czego wynika teraz ten zastój wodny. całkiem możliwe, że tam są niedrożne spusty deszczowe. Natomiast ciężko mi w tej chwili powiedzieć, jaka jest rzeczywiście tego przyczyna. Na pewno w najbliższym czasie sprawdzimy to i podejmiemy takie działanie, żeby ta woda tam się nie zatrzymywała i żeby te zastoje się nie pojawiały.
Rozumiem. W najbliższym czasie to znaczy kiedy pracownicy zarządu dróg tam się wybiorą? Na razie za oknem
tego,
chyba tak
z kolegą,
koło
to obiecał mi, że to będzie, że będzie to w tym tygodniu. Przynajmniej pojadą tam, żeby sprawdzić, jakby co się dokładnie dzieje. Więc myślę, że to będą najbliższe dni. Natomiast no, nie chcę powiedzieć, że to będzie konkretnie dzisiaj albo jutro, bo tego nie wiem. Natomiast na pewno to będzie w tym tygodniu. Przynajmniej taka wizja lokalna i zobaczenie, co tam się dzieje.
No dobrze, w takim razie czekamy na pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, którzy zobaczą, jak wygląda sytuacja na ulicy nad Odrą. Pan Robert do nas zadzwonił. Halo, w tej sprawie, panie Robercie? Halo? Pan Robert zadzwonił do czasu reakcji i nie udało mu się... Panie Robercie, jesteś...
Tak, jestem, słyszę.
Witam. Proszę mówić, panie Robercie, w jakiej sprawie?
Dzwonię też w sprawie tych wycieków na ulicy. Na ulicy Światowida, obok Zachodniopomorskiego Urzędu Obrachunkowego.
Tak.
Tam jest taka sama sytuacja. Też są wycieki na ulicę i zimą się robi lodowisko.
Mhm. Rozumiem. Rozumiem, dziękuję. Że traktuje pan to jako zgłoszenie do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję, panie Robercie, za telefon. Dziękuję i do usłyszenia. Ulica Światowida.
A Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przyjmuje zgłoszenie, a przekażę również informacje.
Jakby
tej
państwo
ulicy.
Mieli jeszcze jakieś zgłoszenia, to proszę szybko, bo już żegnam panią.
A najlepiej bezpośrednio do Zarządu Dróg i Transportu
Ale
Miejskiego.
Przez czas reakcji także, prawda, pani Hanno?
Oczywiście, najbardziej, jak zawsze.
Zatem ulica nad Odrą i ulica Światowida niedługo zostaną odwiedzone przez pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jakby państwo jeszcze z tej ulicy nad Odrą chcieli zatelefonować i potwierdzić, że rzeczywiście coś niepokojącego dzieje się pod tym wiaduktem, to prosimy bardzo. Pani Hanna Pieczyńska, ZDITM, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Teraz mail, który nadszedł do nas nie tak dawno. Pisze w sprawie kierowców KFC Dostawa. W dniu 18 marca w godzinach popołudniowych wraz z moją ciężarną żoną przechodziliśmy przez przejście dla pieszych na placu Kościuszki z nadawanym sygnałem zielonym. W tym czasie kierowca KFC, czerwona Skoda, stał na skrzyżowaniu i przepuszczał pojazdy jadące poprzecznie, które miały pierwszeństwo ze względu na zielone światło. Ale jak tylko zauważył tak zwaną lukę, to usłyszeliśmy pisk opon i zobaczyłem, jak to auto pędzi wprost na nas. W ostatniej chwili zdążyłem pociągnąć za rękę żonę, aby nie zrobiła kolejnego kroku, a ten kierowca przejechał przed naszymi nogami, prawie nas potrącając. Szanowna redakcjo, kiedyś próbowałem zgłosić do KFC takiego kierowcę, ale oni stwierdzili, że nie są w stanie namierzyć tego kierowcę i nic nie mogą w tej sprawie zrobić, ale może wam się uda jakoś tą sprawę poruszyć, bo to jak oni jeżdżą, to woła o pomstwę do nieba. Napisał nasz słuchacz, oczywiście wysłaliśmy to, zresztą drugi mail o podobnej treści otrzymaliśmy także, nie będę go teraz cytował. Przejdę od razu do odpowiedzi KFC w tej sprawie, bo wysłaliśmy oba maile do biura prasowego. I taka oto odpowiedź. Dzień dobry, dziękujemy bardzo za kontakt. Poniżej przesyłam nasze stanowisko w tej sprawie. Wszelkie aspekty bezpieczeństwa związane z wykonywaniem usług dostawy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego też jednym z elementów procesu kontroli jest zachęcanie innych użytkowników ruchu do dzielenia się opinią na temat jazdy samochodów dostawczych. Na każdym z nich umieszczony jest numer telefonu, pod którym można zgłaszać uwagi. Po otrzymaniu informacji od państwa niezwłocznie skontaktowaliśmy się z naszym podwykonawcą, który koordynuje pracę kierowców. Osoby, które w jakikolwiek sposób poczuły się zaniepokojone, chcemy zapewnić, iż trasa dostawców jest monitorowana, sprawa jest badana i po weryfikacji zostaną wdrożone odpowiednie działania. Z pozdrowieniami pan Adrian Wnęk z biura prasowego KFC. Także otrzymaliśmy odpowiedź, ponieważ wysłaliśmy podobne zapytanie do firmy, która obsługuje dostawy z KFC, a jest to firma Unicar Logistic spółka z o.o. od pana Jacka Rudzika. Dostawcy posiłków KFC w Szczecinie wykonują kilkanaście tysięcy wyjazdów miesięcznie. Skala skarg na kierowców jest stosunkowo niska. kilka interwencji w miesiącu. Wszystkie skargi weryfikowane są poprzez analizę wykresów z nadajnika GPS, w które samochody są wyposażone. Każda skarga rozpatrywana jest indywidualnie. I co chyba najważniejsze, każdy samochód wyposażony jest w nadajniki GPS z ustawionymi powiadomieniami. Po przekroczeniu 70 km na godzinę przychodzi do nas alert o przekroczeniu szybkości. Auta posiadają również naklejki z informacją, jeżeli kierowca tego auta jedzie nieostrożnie, dzwoń i tutaj podaję numer telefonu 506 073 472. Tyle odpowiedzi od pana Jacka Rudzika z firmy Unicar Logistics spółka ZO. A w tej chwili już powitam naszego kolejnego gościa na antenie, pan Wojciech Jachim, rzecznik nieruchomości opłaty lokalnej. Dzień dobry panie Wojciechu, słyszymy się?
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Wracamy do tematu już wywołanego u nas w czasie reakcji. Samochodów elektrycznych jak na lekarstwo w Szczecinie. Ale są,
no tak.
ale są i możemy spodziewać się, że będzie ich coraz więcej. To zaczniemy od telefonu naszego słuchacza.
Witam, Paweł ze Szczecina. Dzwonię w sprawie samochodów elektrycznych. Poruszę teraz temat ustawy, która weszła w życie 22 lutego o elektromobilności. Mówi ona m.in. o darmowym parkowaniu samochodu w strefach płatnego parkowania na terenie całego kraju, jeżeli samochód jest elektryczny lub na paliwo alternatywne. Otóż dzwoniąc dzisiaj do strefy płatnego parkowania w Szczecinie, usłyszałem, że ustawa swoją drogą, natomiast w Szczecinie trzeba za to płacić. Co prawda płaty są niewielkie, bo 10 zł rocznie, ale trzeba. Jak to się ma do ustawy i czemu Szczecin się do tego nie chce stosować? Dziękuję.
Dziękujemy. 510 37 32. Przy okazji przypomnę czujny numer. Ten telefon był z 12 marca. Ustawa weszła w życie 7 lutego. Słuchacz mówi, to tak podsumowuje, że zadzwonił do SPP i powiedziano mu, że jednak będzie musiał płacić 10 zł za rok. To niby niewiele, ale zawsze. Panie Wojciechu, czy dobrą informację otrzymał słuchacz?
No, informacja może nie do końca ścisła, bo rzeczywiście ustawa weszła w życie i jako prawo nadrzędne wprowadza tutaj zmiany w ustawie o drogach publicznych i ta zmiana polega na tym, że do pojazdów zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania zostały dopisane rzeczywiście pojazdy elektryczne. Być może tu chodziło o to, że bo ta ustawa jeszcze mówi o nalepkach, które te pojazdy na innych paliwach niż tradycyjne będą wyposażone. W każdym razie być może to był ten wątek, który tutaj zakłócił, że tak powiem, kontakt z panem właścicielem tego auta. Natomiast ja to już wyjaśniałem z kierownictwem strefy i jest rozwiązanie, dopóki to rozporządzenie swoje nalepek nie wejdzie w życie, to jest takie rozwiązanie, że osoby, które mają auto elektryczne, mogą się zgłosić do nas z dowodem rejestracyjnym i na tej podstawie mogą za tak zwaną stawkę zerową otrzymać abonament na parkowanie w strefie płatnego parkowania.
Czyli abonament za 0 zł. Ta ustawa przewiduje, tak, że tego rodzaju pojazdy, nie tylko elektryczne, ale napędzane alternatywnymi paliwami, muszą posiadać odpowiednie naklejki. Tych naklejek na razie nie ma, ale zanim one zostaną wprowadzone, już teraz właściciele samochodów elektrycznych mogą z dowodem rejestracyjnym przyjść i będą płacili zero, tak?
Tak, i są zwolnieni z opłat za parkowanie. No tak jak tu słuchacz słusznie zauważył, ta różnica nie jest jakaś kolosalna, bo obecnie właściciele takich aut do tej pory też byli zwolnieni w praktyce z opłat za parkowanie, ponieważ ten abonament roczny kosztował ich 10 zł.
Panie Wojciechu, ustawa również przewiduje, że gminy będą, czy też są zobowiązane do instalowania, montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych. Czy tak, w Szczecinie takie stacje powstaną, czy może powstają i jeżeli tak, to gdzie?
Mamy już 3 ogólnodostępne stacje szybkiego ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. dzięki którym mieszkańcy będą mieli możliwość naładowania aut, i to zaznaczam bezpłatnego, możliwość bezpłatną naładowania. Te stacje już stoją w trzech punktach, przy ulicy Felczaka vis-a-vis Urzędu Skarbowego, przy ulicy Tetmajera, to jest na Pogodni niedaleko placu Jakuba Bójka, i na ulicy Klonowica przy siedzibie ZDITM. No to są takie pilotażowe stacje, które niebawem, w najbliższym czasie zostaną uruchomione i będą dostępne.
Bezpłatnie. Jak długo, czy już jakieś informacje, jakieś dane techniczne takich stacji, tych stacji możemy podać? Jak długo trwałoby ładowanie? Jakiej mocy jest ta stacja? Jeżeli państwu coś moc stacji może powiedzieć, ale może to byśmy jakoś tak przeliczyli na czas ładowania.
Do poziomu 80% w 30 minut. Do poziomu 80% pełnego załadowania auta w 30 minut. Także to jest taki czas. Standardowa stacja o mocy 50 kW. Tego typu stacje.
Rozumiem. Czyli Felczaka, Tetmajera na Pogodnie przy placu Jakuba Wójka i na Klonowica. Tak. 30 minut, mamy 80%. Naładowania tak. Samochodu. A ile jest samochodów w tej chwili elektrycznych? Nie mówimy oczywiście o hybrydach, o auta elektryczne w Szczecinie.
No mówimy tutaj rzeczywiście o początkach, zupełnych początkach nowej ery, czyli aut elektrycznych, bo w Szczecinie obecnie zarejestrowanych jest 15 tego typu pojazdów, a więc mają do swojej dyspozycji 3 stacje. Można
plus
powiedzieć, że to jest
SPP?
Na razie wystarczające. Proszę?
Plus darmowa SPP?
Plus darmowe SPP, tak. W tego typu pojazdy będą wyposażać się teraz z pewnością kolejne jednostki państwowe i samorządowe, ponieważ ustawa zobowiązuje te właśnie jednostki do takiego procentowego wyposażania swojej floty w auta elektryczne. Tam w ustawie są określone te procenty i czas, w którym powinny zostać osiągnięte te wyniki. Także należy się spodziewać, że ta ilość aut elektrycznych będzie stopniowo, myślę, że nie w jakimś zawrotnym tempie, ale rosnąć.
Panie Wojciechu, a co z samochodami, które do tej pory płaciły mniej w strefie płatnego parkowania? Mam tutaj na myśli hybrydy. Czy tutaj ustawa ta z 7 lutego cokolwiek zmienia?
Jeśli chodzi o hybrydy, ich status jest bez zmian. Czyli do ustawy zostały dopisane tylko, do aut zwolnionych całkowicie z opłat zostały dopisane tylko pojazdy elektryczne.
Czyli rozumiem, że hybrydy tak jak płaciły, tak płacą nadal.
Tak.
I to jest stawka 10 zł.
Tak. Hybrydy 10 zł.
Rocznie.
Też jest to kwota symboliczna, trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o...
A samochody napędzane gazem?
Tutaj też się nic nie zmieniło. Auta napędzane gazem nadal są traktowane, jeśli chodzi o opłaty w strefie płatnego postoju, tak samo jak do tej pory.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik nieruchomości i opłaty lokalne. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
I do usłyszenia. Teraz na naszej antenie powitam kolejnego gościa, pan Maciej Kiełbus z Kancelarii Ziemski & Partners, a także z portalu prawodlasamorządu.pl. Dzień dobry, panie Macieju, witam w czasie reakcji.
Witam państwa bardzo serdecznie.
A wracamy do tematu poruszanego już w czasie reakcji. Chodzi o zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne przy wielu domach, w wielu miejscowościach. Wiele jest takich zbiorników w naszym kraju, a temat rozpoczęła słuchaczka z gminy Chociwel. Witam serdecznie. Przypomnę treść maila. Czy mogliby państwo zająć się sprawą szamp w gminie Chociwel? Są miejscowości, gdzie większa ilość rodzin nie wywozi szamp albo robią to 2 razy w roku. Są też przypadki, gdzie ludzie nie mają nawet zbiorników na nieczystości płynne. Płyną prosto do rowów albo też są pompami wyciągane na drogi albo też do pobliskich jezior. Przecież to są 1000 m3 nieczystości płynnych w skali roku i wszystko przedostaje się do gruntu. Gmina i wodociąg chyba nie widzi problemu i nic w tym kierunku nie robi. Także otrzymaliśmy telefon z gminy Maszewo. Posłuchamy, przypomnijmy sobie tego telefonu.
Ja jestem mieszkanką gminy Maszewo i w tej gminie tak samo ścieki nieczystości są wywożone na pola, na pobliskie pola, rowy, notorycznie. Nie mają szamp, wszystko jest podłączane do wód gruntowych. Tak samo proszę coś i z tym fantem zrobić. Dziękuję.
Przypomnieliśmy ten telefon, rozmawialiśmy także z przedstawicielami i gminy Maszewo, i gminy Chociwel. Sytuacja wygląda w ten sposób, że no, nie za bardzo wiadomo, jak ten temat skutecznie kontrolować, jak kontrolować skutecznie te wszystkie szamba i jakie kroki może tutaj gmina skutecznie podejmować, aby do takich sytuacji, o których była mowa, które państwo słyszeli, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Nas zainteresowało, panie Macieju, to, czy obecnie obowiązujące przepisy prawne w ogóle dają odpowiednie narzędzia gminom do tego, aby z jakimś procederem nieszczelnych szamb czy wylewania nieczystości płynnych mogły walczyć?
Instrumenty prawne są. To, czy one są doskonałe, czy one są niedoskonałe, jest to temat wtórny, natomiast na pewno dla chcącego instrumenty prawne się znajdą i one wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. O tej ustawie zrobiło się głośno w kontekście odpadów stałych, nieczystości stałych, czyli śmieci, z którymi mamy do czynienia codziennie i głównie koncentrujemy się przy tej ustawie na tym zagadnieniu. Natomiast trzeba pamiętać, że ta sama ustawa reguluje także kwestie zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. I z tej ustawy wynika, że to wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli, czy właściciele nieruchomości mają zawarte umowy na odbieranie nieczystości ciekłych z takich właśnie zbiorników, po pierwsze, a po drugie, czy mają faktury, z których wynika, że te nieczystości są odbierane. Z tych właśnie dwóch dokumentów będzie wynikało, czy umowa jest i z jaką częstotliwością nieczystości ciekłe są stamtąd wywożone. W związku z czym gmina taką możliwość posiada. Może to czynić zarówno samodzielnie przez pracowników urzędu gminy, urzędu miasta, jak i przy pomocy strażników gminnych w tych gminach, w których straż gminna funkcjonuje. Natomiast odrębną kwestią są elementy kontroli wynikające z prawa budowlanego i kwestii technicznych, bo to, że szambo ma mieć charakter szczelny, nieprzepuszczalny, to już są przepisy prawa budowlanego i tutaj wymagana jest współpraca pomiędzy gminą a powiatem, inspektorem nadzoru budowlanego, który te czynności kontroluje. Natomiast w przypadku gminy problemem, który pojawia się w wielu obszarach, jest to, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zwłaszcza w miejscowościach niewielkich, stosunkowo niechętnie podejmują czynności kontrolne, sankcyjne względem swoich mieszkańców. Tam, gdzie kontrola jest z urzędu miasta, jej skuteczność różnie wygląda. Natomiast nie mamy na dzień dzisiejszy tak zwanej policji środowiskowej, o której mówi się od lat, która miałaby charakter zewnętrzny i ewentualnie mogłaby takie czynności kontrolne wspomagać, wspierać.
Panie Macieju, rozmawialiśmy z przedstawicielem gminy Maszewo, który twierdził, że właściwie oni nie za bardzo mają dane, mają taki zestaw, mają taki katalog mieszkańców gminy Maszewo, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe, że tego rodzaju katalog jest dopiero tworzony, ale póki co gmina nie posiada takich szczegółowych informacji. Wiedzą tylko tyle, z tej rozmowy z przedstawicielem gminy Maszewo dowiedzieliśmy się, że na terenie gminy pracuje 5 firm zajmujących się wywozem nieczystości płynnych. I to właściwie jedyna wiadomość z Maszewa. Ustawa, o której pan powiedział, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada obowiązek na gminy prowadzenia takich statystyk, nazwijmy to w ten sposób. Ale czy ktoś...
Ewidencji.
Ale czy ktoś nad gminą może urzędników gminnych zmusić do tego? Bo tutaj, jak słyszeliśmy w Maszewie, no nie za bardzo chyba to jest wykonywane. Czy ktoś jest wyżej, kto może urzędników gminnych zmusić do tego i ewentualnie ich skontrolować pod tym względem? Czy mają u siebie ewidencję wszystkich zbiorników bezodpływowych i również przydomowych oczyszczalni ścieków, ale o tym drugim wątku to za chwilę.
Okej, to najpierw jeśli chodzi o te dane dotyczące poszczególnych nieruchomości. Sytuacja jest następująca. Każda nieruchomość, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić zagospodarowanie nieczystości ciekłych. Albo przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, albo w sytuacji, w której budowa sieci kanalizacyjnej ze względów technicznych, ekonomicznych, finansowych jest nieuzasadniona, wówczas właściciel takiej nieruchomości ma być wyposażony albo w zbiornik bezodpływowy, albo w przydomową oczyszczalnię ścieków. A więc każdy właściciel nieruchomości w jeden z tych trzech sposobów musi mieć rozwiązany problem gospodarki odpadami ciekłymi, nieczystościami ciekłymi. Więc w tym momencie, jeżeli mamy właściciela nieruchomości, który nie jest podłączony do sieci, a o tym gmina wie, bo to zadaniem gminy jest odbieranie ścieków samodzielnie za pośrednictwem własnej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, czyli nieruchomość, która do sieci nie jest podłączona, albo powinna mieć zbiornik bezodpływowy, albo oczyszczalnię ścieków przydomową. Trzeciej, innej możliwości nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę nad gminą, mamy oczywiście do czynienia z organami nadzoru, które ogólnie sprawują nadzór nad legalnością działań gminy. Natomiast to nie jest takie punktowe narzędzie, które pozwala przyjść, powiedzieć: droga gmino, masz obowiązek posiadania ewidencji, nie masz ewidencji, nakładam na ciebie karę. Środki nadzoru określone w ustawie o samorządzie gminnym są dość ogólnikowe i sankcją najdalej idącą w tym momencie jest podjęcie działań względem organów gminy łącznie z zawieszeniem wójta. Natomiast jest to swoista broń atomowa, która stosowana jest w ostateczności, a nie mamy tych instrumentów pośrednich, które mogłyby zdyscyplinować.
Czyli...
W związku z czym tutaj ta trudność się pojawia. Natomiast nie zgodzę się z wypowiedzią, która pojawiła się wcześniej, że przedsiębiorstwa czy gminy nie są tym zainteresowane. Bo gminy są zainteresowane tym problemem. Gminy są zainteresowane kontrolą tego z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych w wielu przypadkach jest problemem dla ujęć wody pitnej i te informacje, które pojawiają się w różnych częściach kraju o zanieczyszczeniu wody pitnej i o tym, żeby nie korzystać z wody w wodociągach, bardzo często jest konsekwencją tego, że ujęcie zostało zanieczyszczone właśnie przez nieszczelne szamba czy pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z prawem. Po drugie, w sytuacji, w której mamy szczelne szamba i nieczystości ciekłe z tych szamb są przewożone do stacji i następnie trafiają na oczyszczalnię gminną, to koszty funkcjonowania tej instalacji rozkładane są na wszystkich użytkowników tej sieci. A więc za to, że ta oczyszczalnia działa, płacą wszyscy, którzy z niej korzystają, także ci, którzy nie są podłączeni do sieci. W sytuacji, w której te ścieki nam gdzieś uciekają, te osoby nie partycypują w kosztach utrzymania tej infrastruktury, a przez to ci, którzy legalnie pozbywają się swoich nieczystości ciekłych, płacą więcej.
Mhm. Ale jeszcze wrócę do tego wątku, bo nas zaniepokoiło, kiedy rozmawialiśmy z gminą Maszewo, że właściwie gmina jeszcze nie posiada takiej ewidencji, a jak pan powiedział, z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek na gminie ciąży taki, żeby taką ewidencję dokładną wszystkich szamp na swoim terenie posiadała. Co więcej, ma również obowiązek skontrolowania, czy właściciele tych szamp podpisują umowy, czy...
Umowy i mają faktury.
I mają faktury na wywóz tych nieczystości, a zatem pośrednio można kontrolować sposób po prostu wywożenia tych nieczystości płynnych, jeżeli to dzieje się za rzadko, istnieje podejrzenie, że coś z nimi dzieje się niedobrego. No, jeszcze raz powrócę do tego pytania. Co, kiedy gmina nie wywiązuje się z tego obowiązku? Powiedział pan, że właściwie prawnych metod na przymuszenie gminy na to, żeby wyegzekwować ten obowiązek na niej, nie ma.
Adresatem działań mieszkańców, którzy są zaniepokojeni brakiem działania gminy w tym zakresie, w pierwszej kolejności powinien być wojewoda jako organ nadzoru nad gminą. Warto zainteresować tym tematem także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Natomiast tutaj tej sankcji bezpośredniego przełożenia w tym zakresie nie ma.
Czy jest to jakaś luka prawna?
Proszę zwrócić uwagę, że mieszkańcy raz na 4 lata, a już niedługo raz na 5 lat, też wpływają na politykę gminną, między innymi przez wybory radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, to także radni, do których mieszkańcy zgłaszają tego typu interwencje, tego typu sygnały, powinni ten temat na sesjach rad gmin, rad miast podejmować, aby zwracać uwagę organu wykonawczego gminy na problem związany właśnie z tą tematyką.
Panie
Natomiast mówię, tak, słucham.
Tak, proszę dokończyć.
Nie, bo temat umów i kwestii faktur jest tematem o tyle prostszym, że jest to działanie stricte formalne. Większym problemem jest brak szczelności szamp, które na wielu nieruchomościach mają już swoje lata i tutaj pod względem technicznym zweryfikowanie ich zgodności z przepisami, to już jest rzeczywiście zadanie dużo trudniejsze.
To za chwilę do tego wątku przejdziemy, bo być może tutaj wchodzi także prawo ochrony środowiska i na podstawie tutaj przepisów tego prawa można by było kontrolować tego rodzaju zbiorniki, które już się rozszczelniły, bo one zostały celowo rozszczelnione, tego nie wiadomo. Na początek pytanie od naszego słuchacza, który zatelefonował pod czujny numer, to przypomnimy to pytanie teraz.
Jarek ze Szczecina. Odnośnie tych oczyszczalni, tu powinniście Państwo zacząć od tego, jaki jest stan prawny właścicieli, czy to zbiorników bezodpływowych, czy to oczyszczalni ścieków. Prawo niestety stoi po ich stronie do tego stopnia, że praktycznie bezkarnie można te ścieki odprowadzać. Nawet nie ma możliwości kontroli tego, jakie te ścieki są i tak dalej. Ja zacytuję tutaj tylko 36 ustawy Prawo Wodne, który mówi, że właściciel bez pozwolenia wodnoprawnego, czyli z mocy prawa niejako, może odprowadzać do 5 metrów sześciennych ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego rolnego na grunt będący jego własnością. Natomiast te ścieki muszą odpowiadać jakimś tam przepisom i muszą być oczyszczone do stopnia takiego samego, jak oczyszcza się je w oczyszczalniach komunalnych. To jest kolejne rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska. Nie mogą zawierać tam odpadów, zanieczyszczeń pływających, bla, bla, bla. Natomiast nie wolno, czy też nie można zmusić właściciela, czy to oczyszczalni, czy szamba, do tego, żeby zbadał sobie te ścieki i udowodnił, że one są czyste. Na gruncie obecnych przepisów, ja tutaj zacytuję, niedopuszczalne jest wymuszanie poboru i analizy próbek oczyszczonego ścieku na właścicielu przy domowej oczyszczalni ścieku. Do widzenia.
Dziękujemy za to pytanie. Dobrze, to w takim razie wywołane zostały przydomowe oczyszczalnie. Panie Macieju, czy rzeczywiście jest tak, że nie ma możliwości prawnych skontrolowania jakości tej wody, która wydostaje się z takiej przydomowej oczyszczalni ścieków? Tutaj, jak słuchacz zauważył, proszę to skomentować. Czy rzeczywiście tak jest, że można do 5 metrów sześciennych tego rodzaju ścieków oczyszczonych wyrzucić na swoją działkę?
Mamy do czynienia z nową ustawą Prawo Wodne, która została uchwalona 20 lipca 2017 roku i bezpośrednie przepisy tej ustawy nie odnoszą się do przydomowych oczyszczalni ścieków. Niestety nie mam przy sobie bezpośrednio tekstu ustawy, żeby odnieść się do tematu poruszonego przez słuchacza, jeśli chodzi o jakość tych wód. Więc tutaj rzeczywiście z tym zagadnieniem nie chciałbym jednoznacznie się ustosunkować, nie mając przed sobą tekstu ustawy. Natomiast także w tym przypadku, o którym my mówimy, tam gdzie te przydomowe oczyszczalni ścieków się pojawiają, tutaj proszę pamiętać, że ten obowiązek ewidencyjny też jest. Natomiast to, co istotne i o czym jeszcze nie wspominaliśmy, to kwestia działań, które gmina może podjąć w przypadku osób, które nie realizują ustawowego obowiązku posiadania zbiorników czy ich opróżniania. Gmina może zorganizować za właściciela nieruchomości tego typu odbiór, obarczając go kosztami z tym związanymi. Z jednej strony w przypadku podmiotów, które nie mają podpisanych umów, nie mają faktur, gmina może wydać decyzję na okres roczny i za właściciela nieruchomości te ścieki odbierać, te ścieki oczyszczać. Natomiast istnieje także możliwość, żeby to Rada Gminy podjęła decyzję, że od wszystkich właścicieli na terenie gminy ten obowiązek jest przejęty i wówczas realizuje go gmina w zamian za opłatę pobieraną od właścicieli nieruchomości. Więc to jest trochę sytuacja taka jak teraz z odpadami, gdzie odpady w całości zostały przejęte przez gminę i to gmina realizuje te zadania, które jeszcze parę lat temu realizowali pojedynczo poszczególni właściciele nieruchomości. W przypadku nieczystości ciekłych gmina także może podjąć decyzję, że te obowiązki wszystkie przejmuje i w tym momencie sytuacja staje się bardziej klarowna, natomiast niewiele gmin decyduje się na tego typu rozwiązania.
Mhm. Panie Macieju, to w takim razie wróćmy do wątku tych szamp, które mogą być z różnych powodów nieszczelne. Jakie możliwości ma gmina, żeby kontrolować stan tego rodzaju zbiorników?
Jeżeli mówimy o ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, tutaj w szczególności rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, bo to rozporządzenie wskazuje, że zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne, przykrycie zamykanym otworem do usuwania nieczystości, to tutaj niestety gmina nie ma bezpośrednich instrumentów, bo kwestie prawa budowlanego powierzone są administracji rządowej na poziomie powiatowym, a więc to jest to zadanie zlecowe, to tutaj powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przede wszystkim powinien podejmować czynności. A więc w sytuacji, w której istnieje podejrzenie nieszczelności takiego zbiornika, gmina powinna wystąpić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, aby on podjął stosowne czynności w tym zakresie.
Panie Macieju, to może na koniec taka rada dla mieszkańców i gminy Chociwel, i gminy Maszewo, którzy być może są zaniepokojeni tym, co dzieje się ze zbiornikami na nieczystości płynne. Tak najkrócej rzecz ujmując, jeżeli są niezadowoleni na przykład z działania gminy w tych sprawach, co mogą zrobić?
Po pierwsze, mamy instrumenty w postaci petycji, skargi, wniosków, które do organów gminy mogą być kierowane. Po drugie, angażowanie radnych lokalnych do tego, aby ten temat podejmowali na sesjach w rozmowach z organem wykonawczym. Po trzecie, zawsze istnieje możliwość zwrócenia się czy do inspektora ochrony środowiska, czy do wojewody jako organu nadzoru, aby także podjął czynności kontrolne w tym zakresie, czy gmina realizuje swoje ustawowe obowiązki związane ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, przydomowymi oczyszczalniami ścieków.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Maciej Kiełbus z Kancelarii Ziemski & Partners i redaktor naczelny portalu prawodlasamorządu.pl był naszym gościem. Panie Macieju, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Za 11 minut będzie godzina 13. Teraz nasz ostatni już dzisiaj gość, pan Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Dzień dobry, panie Macieju. Witam
serdecznie. Dzień dobry.
Witam. Dostaliśmy krótki mail od naszego słuchacza, który, powiem szczerze, zadziwił nas. Chciałem państwa zainteresować sprawą związaną z tak zwanym pochlapaniem lakieru samochodów parkujących przy zakładach chemicznych Police. Zresztą dodam w nawiasie, że o tej sprawie także mówiliśmy w czasie reakcji. Ale dalej. Odszkodowanie, które dostałem, okazało się być moim przychodem. Na żadnym etapie prowadzenia sprawy nie było informacji, że będę musiał zapłacić podatek. Czy mogą państwo spróbować wyjaśnić tę sprawę? Dziwne to jest. Odszkodowanie za jakąś szkodę, na przykład w tej sytuacji za uszkodzenie lakieru samochodu, który parkował gdzieś w pobliżu zakładów chemicznych Police, to się zdarza. Czy odszkodowanie rzeczywiście może być traktowane jako przychód i trzeba to później rozliczyć z urzędem skarbowym?
Tak, w tym wypadku na to wygląda, ponieważ zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych generalną zasadą jest, iż odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów szczególnych są zwolnione z opodatkowania. To jednak wyjątek stanowią odszkodowania, które zostały wypłacone na podstawie umów i ugód, które zostały zawarte poza sądem. Widocznie ustawodawca uznał, iż tylko takie umowy, czyli umowy zawarte na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej, dają rękojmię tego, iż kwoty odszkodowań będą realne i będą odzwierciedlały rzeczywiście poniesione szkody w wyniku jakichś działań losowych.
Panie Macieju, zatem właściwie z tego, co pan powiedział, wynika, że każde odszkodowanie, na przykład z tytułu OC, jeżeli ktoś ma uszkodzony samochód i ubezpieczalnia wypłaciła mu odszkodowanie, no to powinien zgłosić się z tym do urzędu skarbowego, tak?
Nie. Mówimy tutaj o ugodach, które wynikają z porozumień dwóch stron, czyli osoby poszkodowanej i podmiotu, który dokonał jakiejś
szkody.
Mówimy tutaj o profesjonalnych podmiotach gospodarczych zajmujących się ubezpieczeniach, których to ta działalność jest ich podstawową działalnością gospodarczą.
Ja rozumiem.
Mówimy tutaj o swego rodzaju zapobieżeniu sytuacji, kiedy podatnicy próbowaliby praktycznie wymyślać różnego rodzaju szkody i odszkodowania i powodować, iż tego rodzaju kwoty przekazywane między podmiotami czy osobami fizycznymi byłyby całkowicie poza kontrolą aparatu skarbowego.
Rozumiem, panie Macieju, a zatem jeżeli dogadujemy się na przykład z kimś, z firmą jakąkolwiek, która nie jest zakładem ubezpieczeniowym.
Tak, zgadza się.
Która nie jest zakładem ubezpieczeniowym, a która wyrządziła nam na przykład jakąś szkodę. No, uszkodziła nasz samochód. I dogadujemy się i ta firma wypłaca nam odszkodowanie. Powiedział, tak, uszkodziliśmy panu samochód, proszę bardzo, to tutaj jest 5000 zł na wymianę lakieru. Z tym trzeba zgłosić się do Urzędu Skarbowego, tak? Bo to jest traktowane jako przychód.
Tego rodzaju odszkodowanie stanowi przychód podatnika.
No dobrze, a jak nie zapłacić podatku? No przecież człowiek poniósł realną stratę, stracił najpierw coś, a odszkodowanie, które otrzymuje, no zakładamy, że tutaj wszyscy są uczciwi, ma pokryć tę stratę. No zatem jak może być? Przychodem może być, ale dochodem już w żadnym wypadku.
No niestety takie są przepisy i tutaj trudno dyskutować z przepisami dotyczącymi w tym wypadku zwolnień i ulg, które są traktowane i muszą być odczytywane literalnie, a jak przepis, o którym mówiłem, mówi wprost, że odszkodowania takie są zwolnione, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów i ugód innych niż ugody sądowe. A tu mamy ewidentnie przykład ugody zawartej poza sądem.
Mhm. Pytanie od pana Macieja, który zadzwonił. Halo, panie Macieju.
Witam serdecznie. No to ja mam takie pytanko w tej sytuacji, no bo ustawodawca przewiduje, że sprawca szkody ma ją naprawić bądź doprowadzić do jej usunięcia. A tutaj pan twierdzi, że nie sprawca, tylko sąd albo ubezpieczyciel, a nie mogę się dogadać bezpośrednio ze sprawcą, czyli stoimy w
konflikcie
z prawem.
Tak. Panie Macieju, tak. No przecież sąd to już jest ostateczna instancja, kiedy sprawca nie poczuwa się do tego, że coś sprawił. Dziękuję, panie Macieju. Tak, panie.
Jest jeszcze, jak państwo zauważyli, jest możliwość zawarcia ugody sądowej, która w pewnym sensie urealnia i potwierdza realność szkody i jej wysokość, jej wysokości. Także jest tu możliwość. Mhm.
Czyli żeby uniknąć
tego postępowania w sposób formalny przed sądem.
Tak najkrócej rzecz ujmując, żeby uniknąć tego podatku, to trzeba iść do sądu po prostu. Albo ewentualnie, żeby pośredniczyła w wypłaceniu tego odszkodowania firma ubezpieczeniowa. No dobrze, ale tutaj mówimy o przychodzie. Czy słuchacz może się jakoś obronić przed tym wypadkiem? Na przykład złożyć dokumenty do Urzędu Skarbowego, które zaświadczą, że wcześniej poniósł realną stratę, a zatem od tego przychodu trzeba odjąć koszty uzyskania i dochód wyjdzie na przykład zerowy. Czy jest taka możliwość?
No, w tym przypadku nie ma takiej możliwości.
Aha. No to koniec. Panie Macieju.
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów oprócz tych ryczałtowych lub innych szczególnych, a nie znajduję tutaj podstawy prawnej do zaliczenia do takich kosztów naprawy samochodu uszkodzonego.
Pan Maciej Koniuszewski, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To wszystko w czasie reakcji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.